Kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
Powiedziałbym, że mamy szczęście, bo akurat nie ma widzów, więc możemy zupełnie swobodnie przemieszczać się między gablotami. Na co dzień w tych korytarzach jest sporo widzów kontemplujących polskie malarstwo XX wieku.
Tak, dzisiaj mamy straszliwą pogodę, zimno i mokro, więc może ludzie jeszcze śpią, jeszcze się nie ruszyli, żeby wyjeżdżać z mokrych, niewidocznych dla nich Bieszczadów, poszukać dachu nad głową i pięknej sztuki. Chodźmy może teraz do Otto Axera.
Tu mijamy jego obraz, ale pewnie o nim opowiemy nieco później.
W gablocie mamy jego rysunki i dwa gwasze. Skąd ten Axer się nam tutaj znalazł? No można byłoby powiedzieć, do Axera powinniśmy mieć blisko, bo urodził się w Przemyślu. Też życie niesłychanie trudne. Najpierw getto we Lwowie, a potem różne jego straszliwe zawirowania. Oczywiście to poczucie polowania na niego jako Żyda mogłoby odcisnąć. Możemy się zastanawiać, czy odcisnęło jakieś ślady na jego twórczości. Pewnie tak, chociaż na pewno nie w jakiś sposób wyraźny, oczywisty.
Być może wielu słuchaczy, słysząc nazwisko Otto Axer, pomyśli, pewnie się pomylili i mieli na myśli Erwina Axera, znakomitego reżysera, który przeszedł do historii polskiego teatru. Ta zbieżność nie jest przypadkowa, panowie byli spokrewnieni.
To był jego bratanek Erwin. Natomiast Otto jednak studiował malarstwo. To były jego studia, prawda? Po Krakowie jest wyjazd do Paryża. Na niezbyt może długo, ale ten Paryż znowuż działa na całą tą generację. Właściwie tu w tej piwnicy, w której jesteśmy, to moglibyśmy tylko pokazywać. No w końcu to jest galeria Prochasków związanych, artystów związanych z Francją, więc musi to jakoś jedna biografia nakładać się na drugą. Ale Axer wrócił do Polski i bardzo szybko związał się z teatrem w Łodzi, w Katowicach jeszcze przed wojną. No i po wojnie również ta praca w teatrze będzie dla niego niesłychanie istotna. I wydaje mi się, że ten teatr jest w jego pracach bardzo widoczny.
Stoimy przed rysunkami, które moim zdaniem są szkicami do konkretnych scen, uchwyceniem postaci aktorskich.
Tutaj pan jakby dociera do sedna. Oczywiście, że są też i takie rysunki, zwłaszcza te bardziej takie plastyczne, przestrzenne, które mogą być związane z myśleniem scenografa, ale generalnie to, co właściwie w takich setkach, żeby nie powiedzieć może, że więcej niż w setkach, może nawet w jakimś tysiącu, Axer robił błyskawicznie, zwłaszcza taką cienką, piękną, powiedziałbym trochę picassowską.
No właśnie to chciałem
kreską,
powiedzieć, przecież Picasso tak rysował.
I bardzo trafną, tak. Że to jest związane jakby z odwrotną stroną, o czym pan już wspomniał. Będąc w teatrze cały czas obserwuje człowieka w ruchu, w geście, w wyrazie tego ruchu. I to okazuje się dla niego być fenomenalnie bogatym materiałem.
Czy pan nie ma wrażenia, że oglądamy kadry filmowe? Że te gesty, te ujęcia, czasami jakiejś postaci w skręceniu, czasami w jakimś wyraźnym ujęciu ręki, która sugeruje, każe nam zwracać uwagę na ten albo inny punkt widzenia. Wydaje mi się, że to jest szalenie filmowe.
No, bardzo piękna refleksja. Rzeczywiście. A proszę popatrzeć na ten rysunek u góry. U góry mamy takie sianko kresek,
no tak.
Dwie figury, przestrzennie już rysowane, widzimy wyraźnie przestrzeń, postać męska, kobieca. Na dole mamy Picassa na jednym rysunku, prawda? Jakby dwa kadry Picassa, gdzie te postacie jeszcze z sobą rozmawiają, ale może się już rozchodzą. To działanie jest jakby przeniesione na kolejny kadr, na kolejną sekundę tego kadru takich tutaj prób, takich zestawień podwójnych. Tutaj ta postać nam się wdzięcznie pojawia w różnych odsłonach.
Jeden rysunek to jest spojrzenie na nas, po czym ciało zostaje skręcone, ręka unosząca się w górę, no to wszystko właściwie żyje.
Tak, tak. To bogactwo z teatru, prawda? Tak. To bogactwo ruchu. Teatr no jest przede wszystkim spotkaniem ze słowem, ale aktor tam żyje. Żyje w swojej własnej ekspresji.
Czy wie pan, że Otto Axer wykonał także scenografię w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie?
No, tego nie wiedziałem.
W 1963 roku do spektaklu Świętoszek.
Przykro mi, ale ja wtedy byłem w trzeciej klasie szkoły podstawowej.
A ja się wtedy urodziłem.
Ale niech pan zobaczy, co się z tymi figurami, z tymi postaciami dzieje w jego malarstwie.
No one są właściwie tylko za rysem sylwetki. Jego nie interesuje tak naprawdę jakaś anatomia człowieka. To są przecież
anatomii akty. Używa właśnie do budowania tego swojego gestu, tego swojego zachowania, tego swojego ruchu, prawda? Tyle z tej anatomii wyciąga, co mu jest potrzebne. To też już jest taka wielka synteza myślenia o wyrazie postaci. No to znowuż aktor, dobry aktor potrafi wejść na scenę i jest scena pełna jego osobowości, prawda? Więc to jest takie właśnie myślenie. Zagrać formą, nie tym szczegółem, że ktoś jest rozebrany albo elegancko ubrany. To są jakby zupełnie inne rzeczy. A wie pan co? Przejdźmy jeszcze do tego obrazu, który
niezwykle efektowny.
Wydaje mi się, że ja się w nim zakochałem.
To jest akt na żółtym tle z 1980 roku. Potężny
tak jest.
Obraz.
On zresztą bardzo bonarowski, nawet w tej gamie kolorystycznej.
Dwa, niebieski, żółty.
Właśnie, ale to zestawienie tej formy takiej draperii bez specjalnych fałd, takiej materialnej, malarsko-materialnej, pionowej z tym żółtym tłem i postacią jakby drugim takim pionem w samym układzie.
Mamy tutaj sylwetkę kobiety, która spogląda wprost na nas, ale jednocześnie, co mnie się szalenie podoba, prawa ręka wzdłuż ciała i palec wskazujący wyraźnie skierowany w dół, jakby coś chciała nam pokazać.
Tego oczywiście już nie możemy zobaczyć, bo tego na obrazie nie ma. Na obrazie mam tylko fragment poziomej, może podłogi, prawda, z fioletami jakimiś, zielonkowymi błękitami, to z szarościami jakimiś. Nie wiemy co, ale to jest gest, to jest jakiś znak. Tak jak w tych rysunkach, oni też gestykulują, oni też coś pokazują.
No, ta dynamika tutaj jest bardzo duża.
Tak, tak, ale jak można było z tamtych rysunków przenieść ten jego świat na znakomite malarstwo? Rzeczywiście w pełni zamknięty, dojrzały, powiedziałbym chyba jeden z najlepszych jego obrazów. Powiem wam coś niezwykłego. Jak ta wystawa jeszcze była na Poddaszu za życia Zdzisława Beksińskiego, Beksiński ze mną oglądał obrazy właśnie z kolekcji Prochaską. Mówi, panie Wiesławie, fenomenalny obraz. Ma pan to fenomenalny obraz. I teraz jest pytanie, co on w nim zobaczył. Powiedziałbym, że to chyba powinien być jego ostatni obraz, który by wyróżnił. Beksiński lubiał śmiać się i prowokować jeszcze mnie jako studenta, mówiąc, że jako chłopak, jak wyjeżdżali do Poronina, to on deptał po obrazach kapistów.
Beksiński
mamy
prowokator.
Taki kapistowski obraz, prawda? I on jest nim zachwycony. Wydaje mi się, że to, co jest dla nich wspólne, to szukanie formy postaci, szukanie takiej formy, która jest jakaś, która jest inna. Ten stary Beksiński w tych swoich obrazach, gdzie już nie ma tych rozlicznych, głębokich pejzaży, tylko przeważnie są postaci, jeszcze w takich kreskowych, w zapiskach często znajdujemy coś takiego, no nie mogę sobie poradzić. Muszę jeszcze zmienić coś w tej leżącej kobiecie, bo to nie jest to, o co mi chodzi. Wiem, że nikt tego nie zrozumie, że nikt tego nie będzie widział, No i rzeczywiście w jakimś momencie pisze, no wreszcie udało mi się tę formę tak przesunąć, że ona teraz działa, to jest moja forma. I wydaje mi się, że to jest forma Aksera, czyli znaleziona przez niego, to nie jest coś realistycznego, tak jak i w tych rysunkach, realistycznego w sensie kopiowania natury, tylko wyrażania swojego widzenia plastycznego. Dlatego Beksiński się tym tak zachwycił. Jak patrzyłem na inne podobne kompozycje z bardzo interesującymi właśnie znowuż tymi formami postaci, o dziwo nie zawsze jakoś potrafił związać tło, kolorystykę tła, z reguły też takiego jednorodnego, z kolorystyką samej postaci. Tu jest wszystko zrobione idealnie. To jest całość. Tutaj nic nie dałoby się zmienić. To żyje, to ma swoją siłę. To jest właśnie po prostu piękny, na miarę Aksera doskonały obraz. Arcydzieło Aksera wśród sporej, olbrzymiej spuścizny. Szkoda, że dzisiaj to nazwisko jest takie pomijane, zapomniane. Trochę szkoda, tak mi się wydaje.
Artystach, których prace znajdują się w kolekcji malarstwa polskiego XX wieku w Muzeum Historycznym w Sanoku rozmawiali Wiesław Banach i Adam Głaczyński.